Witajcie kochani, witajcie na 8, to znaczy na 19 albo 8, zależy jak liczyć, w każdym razie odcinku podcastu giereczkowego, a dzisiaj będzie przegląd hejterski i wraz ze mną jest Mike Mob. Cześć!
Czołem, aniołki.
Tradycyjnie, kwiatuszki. Także ostatnio bardzo wiele się działo w branży giereczkowej, prawda?
Takich zadziwiająco, śmiesznych... nie? Po takim okresie pewnej posuchy.
No tak, bo cały styczeń był taki nudny, nic się nie działo, taki był właściwie wszyscy chyba wiesz, aż do tego Blue Monday, nie? Tak wszyscy jakby byli tacy, wiesz, siedzieli cicho, a potem rozwiązał się worek z newsami. Fajnie.
Ja myślę, że to wiesz, święta i po świętach i każdy otworzył Twittera i zaczął zasuwać.
Tak. No w każdym razie, wiesz, to już news sprzed kilku tygodni, ale warto o nim porozmawiać. Otóż Microsoft przejmuje Activision za 70 miliardów dolarów. Tak, 70 miliardów dolarów.
No i? No popatrz, a myśleliśmy, że Bethesda była droga.
Tak, a myśleliśmy, że Bethesda, nie? Że to taki był ruch. Także w każdym razie Sony przejmuje Activision Blizzard. Przepraszam, Sony, oczywiście Microsoft, już ta godzina.
Aha, mamy cię.
Tak, ukryta opcja sonowska, tak,
wyszło. O Sony za chwilę.
Wyszło, no w każdym razie jest niesamowicie, no bo były masa cyrków w social mediach oczywiście ze strony Sony, znaczy ze strony fanów Sony były, wiesz, kładli się Raytanem, płakali o eksy, mówili, że a przecież i tak Sony ma tam te 3 eksy swoje, no i w ogóle, nie, najlepsza była teoria przed ogłoszeniem gry w plusie na luty, ponieważ w ramach zemsty, rozumiecie, w ramach zemsty Sony miało dać grę Activision w plusie, jakby nie wiem, kurde, logika graczy jest niesamowita, nie? Jakby to miała być jakakolwiek zemsta. No w każdym razie tak, wszystkie te Sonoboty, wszyscy fani Sony mają naprawdę PTSD, Shell Shock i ogólnie złe dni. No w każdym razie ja tak,
jeżeli... Cóż, karma. No karma. Jakby to powiedzieć.
Dokładnie. Nie, podoba mi się, że Microsoft idzie jak burza i wszystkie inne firmy muszą gonić. To jest fajne, kibicuję temu. Przejęcie, przede wszystkim ja bym w ogóle tej się nie podniecał, ponieważ to, że Microsoft przejmuje Activision Blizzard, nie zmieni w ciągu najbliższych lat kompletnie nic, bo w ogóle w lipcu chyba 2023, dopiero jeżeli Microsoft zapłaci, bo taki ma termin, to dopiero to przejęcie może dojść do skutku. Także to nie jest, że już za rok Call of Duty będzie tylko X-em na Xboxa. Nie wiem, wydaje mi się nawet, że...
Nie, ale wiesz, to nie do końca tak działa, wiesz, bo obawiam się, że to za pół roku już tam dyrektorzy będą wymienieni i jakby firmy będą już tam zgrabnie działać, to ja bym się bardziej czym innym martwił. Natomiast no, ruch ciekawy, muszę przyznać, ciekawy i ja odróżnie od ciebie nie kibicuję aż tak bardzo. To znaczy, nie ma nic przeciwko Microsoftowi, ale trochę tak czuję, że no, ta karuzela się trochę za szybko rozkręca i za chwilę tutaj Microsoft zje pół rynku i to na pewno nie zrobi dobrze na konkurencję i mimo wszystko. Także nie mam nic przeciwko, ale jednak jakby tak już trochę mogli przystopować. Bo trochę mi to pachnie taką, wiesz, taką kulą nakręcającą się, że jakby pokazujemy mało swoich rzeczy, to musimy kupować kolejne. I fajnie, że mają coraz więcej IP, ale to dobrze byłoby, żeby te IP potem nie padły ofiarą jakiegoś takiego kalendarzowania tego według tego, co w Game Passie dobrze będzie wyglądało. Także oby to się dobrze rozwinęło na dłuższą metę.
No i z drugiej strony, wiesz, jeżeli gry pojawiają się w Game Passie, to one są dla graczy dostępne bardziej, więc hej. No, z punktu widzenia gracza uważam i dostępności tych gier.
Gier. Słucham? W Game Passie nie ma żadnych gier, o czym ty mówisz? Czy jakieś gry w Game Passie?
No, tam jest.
A nie, przepraszam, nie widziałeś, bo nie działa ci xCloud.
No tak, nie widziałem, bo nie działa mi xCloud. Znaczy widziałem, bo to, że nie mogę grać, ponieważ nie działa mi xCloud, a dokładniej nie działa mi pad na Macu.
Długie ręce Apple?
Tak, długie ręce. Nie, no bez jaj. Pad od starego Xboxa działa mi w każdej grze, nawet w grach z GOGa i nawet w przeglądarkach. W przeglądarkowych grach mi działa, nie działa mi tylko w xCloudzie, więc zakładam, że to jest po prostu ciągle beta xClouda. Natomiast to, jakie tam są gry, no to oczywiście bardzo mi się podoba, że te wszystkie klasyki są w xCloudzie i są, znaczy są w Game Passie i są do ogrania za za cenę właściwie abonamentu. Więc bardzo, bardzo mi się podoba Game Pass, Game Pass Ultimate. I no ja wierzę, że to jest przyszłość. Jeżeli te gry pojawiłyby się w Game Passie, to ja bym, znaczy mówię o grach od Activision Blizzard, to będzie to dobry ruch i zyskają na tym wszyscy. A przede wszystkim zyskają na tym gracze. Paradoksalnie. Także niespecjalnie bym tutaj się jakoś tam przejmował i kładł się rejtanem i tutaj wieszczył upadek całej branży gier, bo Microsoft sobie kupił Activision. Nie, nie. Moim zdaniem to jest dobry ruch. Oczywiście może zajść jakaś tam obawa o to, że Microsoft zachowa się jak EA, czyli po prostu w celu oszczędzenia pieniędzy bądź nie kanibalizowania marek, po prostu niektóre projekty zacznie uwalać. I tutaj bym się obawiał, prawda? No bo może...
To jest właśnie moja obawa do końca.
Znaczy widzisz, no inaczej. Wiadomo, że Microsoft będzie to robił ze strachu przed skanibalizowaniem jednej marki przez drugą. Tym bardziej, jeżeli są te dwie marki, które Microsoft posiada. I tak może być. Natomiast, no życie.
Wiesz, ja powiem tak, bo może wyłożę swój punkt widzenia. Ja jestem ogólnie tak ostrożnym optymistą. Wydaje mi się, że Microsoft jakby odbył długą drogę i przejął trochę studiów, ale jednak bądźmy szczerzy, oni nigdy, zanim zaczęli kupować te studia w 2018 jeszcze, to nigdy nie byli tytanem jakby takim jak Sony, jeżeli chodzi o studia. Nie mieli tylu dużych gier wypuszczanych. Kupili w sumie takich średniaków jak In Exile i podobnych. I tak naprawdę powstało w parę fajnych gier, ale no nie bądźmy szczerzy, większość tych gier do tej pory wypuszczonych, to jeszcze nie zminęło dużo czasu, to są takie raczej średniaki, takie gry AA, prawda? Uh-huh. Ja nie mam nic przeciwko większości tych gier, no ale to nie są takie gry roku, które jak wychodzą, to wiesz, wszyscy o tym mówią i przez pół roku się, wiesz, jest albo gówno burza, albo zachwyty, bo jednak to nie jest tej klasy jakby development, co Sony. Cokolwiek byśmy mieli przeciwko tym grom, jakich negatywom czy pozytywom tych grach, no to jednak są dużo większe gry, takie jak God of War, takie jak The Last of Us i tak dalej, więc ja trochę się boję, wydaje mi się, że pozytywem jest to, że Microsoft kupuje kolejne studio, kolejny talent i kolejne IP i na pewno tej świeżej krwi tam będzie, nawet jak sobie ci ludzie będą migrowali między tymi studiami w ramach grupy, to tylko będzie z pożytkiem dla wszystkich, bo jednak no, te studia AA to nie mają tylu ludzi i tyle jakby takich szerokich horyzontów często. I też technologicznie to na pewno im dużo zrobi na plus i to jest dobre. Trochę się bardziej boję tej drugiej strony, co będzie za rok, za dwa, prawda? Jak oni już będą mieli fajne portfolio, będą mieli wiele gier już w pipeline takich dużych i zaczną kombinować, jakby to dobrze spieniężyć swojego Game Passa i te ileś tam milionów subskrybentów i skończy się dobry wujek Phil Spencer, zacznie się nie tak dobry wujek Phil Spencer i wtedy się nawet przekonamy, ile ten Game Pass powinien kosztować dla Microsoftu, żeby to było dla nich rentowne, no bo te akwizycje się nie spłacą, umówmy się, z tych wiesz, 4 zł za 3 miesiące na start.
Nie, no wiadomo.
Musimy zobaczyć. No, także wiesz, wydaje mi się, że taka zachwianie pewnej równowagi nie jest zbyt dobre, bo fajnie, że Microsoft zjadł pół rynku, ale ciągle jednak chciałbym te gry zobaczyć, nie? Jak, nie wiem, jeżeli Starfield będzie dobry, jeszcze parę innych większych gier będzie rzeczywiście dobre, to odzyska może tę wiarę. Na razie mamy Halo, które jest fajne. Grałem w nie troszkę, jest fajne, naprawdę. Muszę jeszcze kampanię ograć. Trochę czekam na koopa, bo jednak to jest takie trochę Halo experience, jak można sobie postrzelać i powygłupiać się w grupie. Ale no to jest jakby jedna taka duża gra, którą nie wypuścili, a poza tym są same takie w sumie gry podwójne A.
No tak, no ale to musimy poczekać po prostu parę lat, żeby zobaczyć, czy to było dobre. Znaczy inaczej, ja i tak, no jasne, umówmy się, że to, że Microsoft zacznie wykorzystywać swoją pozycję, no już w przypadku, nie wiem, tam pakietów biurowych czy czegoś innego też wykorzystywał, no i tyle, nie? To jest normalne.
Nie, no, może masz rację. Jeszcze trochę boję takiej sytuacji, że będziemy mieli taką dychotomię, wiesz, Microsoft vs. reszta świata, jak trochę Netflix, że Netflix wypuszcza ci co miesiąc jakiś szajs do oglądania i większość tego ci nie podoba, a Warner wypuszcza ci na HBO któreś tam Max czy Go jakiś film, który po prostu chciałbyś zobaczyć, bo on jest tą jedną rzeczą, która cię interesuje z jakiegoś powodu. I to będzie trochę tak, że Sony będzie miał budżet na zrobienie kilku dużych gier w roku, tych swoich studiach, a Microsoft będzie sypał takimi średniakami i bo uzna, że po prostu bardziej się opłaca abonentom wypuszczać co miesiąc jakąś średnią grę niż 3 razy w roku dużą grę. I trochę tak to będzie wyglądało. I trochę się tego obawiam, bo to już nie jest taka sytuacja, że masz kilku dużych graczy, tylko że masz Microsoft i całą resztę.
No dokładnie, natomiast tutaj wyjaśniło się, dlaczego tak bardzo różnimy się w podejściu i ocenie tego przejęcia, ponieważ ja uwielbiam średniaki, także hej.
No tak, wracamy do punktu wyjścia. Nie, zrozumiem źle, ja lubię średniaki, tylko no, to jest tak, że Game Pass to jest fajny taki sklep z cukierkami, jak nie grałeś od wielu lat i masz nadrobienia połowę tego katalogu, a jak jesteś tak na miarę na bieżąco, no to masz tam kilka fajnych gier i całą masę takich średniaków. No ja grałem w ciągu tego roku na przykład Wasteland 3, zagrałem w The Medium i jedno to jest takim grą, której zrobiło mi się trochę słabo, bo jednak wiele to się tego, że na plus nie zmieniło od dwójki, a Medium to jest gra, w którą można w sumie ograć w jeden dzień, nie? I mamy jeszcze co? W Early Accessie mamy jeszcze cały czas Grounded, które nie może jakoś wyjść z tego Early Access i tam ciągle nie ma w ogóle gry praktycznie. Mamy Halo, które jest fajne, ale też w wielkich bólach, rok później i ciągle tam jeszcze części gry nie ma, bo będą ją sezonami odblokowywać, bo nie wyrobili się. I trochę jakby czeka na ten zalew tych gier, bo na razie to tak trochę góra urodziła mysz według mnie. Wiadomo, że to nie się nie robi od razu, ale no chętnie jeszcze zobaczę ten rok i ten rok na przykład, który ma być tym rokiem, kiedy oni rzucą do pieca, także mam nadzieję.
No więc mówię, no zobaczymy. No, teraz wydaje mi się, że nie ma co urwać szat, poczekajmy, zobaczymy, może jednak będzie fajnie. No. Z drugiej strony, z drugiej strony ja nie widzę niczego złego w wypuszczaniu w Game Passie takich gier jak The Medium, które można przejść w jeden wieczór, tam, czy powiedzmy dwa. No co w tym złego? No, dla casualowych graczy, widzisz, bo w ogóle strasznie, widzisz, robi się taki mega, mega, mega podział. Znaczy to już od dawna jest, że z jednej strony mamy takich graczy, którzy interesują się tymi grami i oni grają, nic innego nie robią, tylko grają, gadają o grach, słuchają podcastów o grach, oglądają wideoski o grach. I generalnie nic innego nie robią w życiu, tylko grają. I ci ludzie są...
A to jest jakiś taki promil.
Tak, to jest promil i to są ci ludzie, którzy stanowią tą wokalną mniejszość. Oni zawsze tam się awanturują wszystko. Oni bardzo krytycznie podchodzą właśnie do tego typu na przykład ruchów. Natomiast jest bardzo dużo casuali, których nie stać byłoby na kupno tylu fajnych nowych gier na premierę. Nawet jeżeli są to średniaki, nawet jeżeli są to gry pokroju The Medium. Ale opłacając Game Passa, nagle mają do nich dostęp i mogą zagrać. Ja, ponieważ jestem wielkim fanem popularyzacji gier wśród ludzi, wśród casuali, ponieważ ja bardziej wolę, żeby gry stały się tak bardzo popularne, żeby można było o takich zwykłych średniakach porozmawiać sobie z o wiele szerszą gamą ludzi niż tylko te giereczkowe friki, których jest właśnie pół promila. Dlatego, nie wiem, dlatego ja zawsze byłem przeciwny exom. Ponieważ nawet jeżeli podobała mi się jakaś gra Sony, na przykład jeżeli chodzi tutaj o exy Sony, to ja jako fan tej gry chętniej bym widział, żeby wszyscy posiadacze wszystkich platform mogli sobie w nią zagrać, bo dlaczego nie? Ta gra jest taka super, że ja naprawdę chciałbym, żeby wszyscy nią zagrali. Z tym, że widzisz, no tu tutaj jest tworzenie tego...
Ale wiesz co, paradoksalnie powiem ci, że być może jesteśmy coraz bliżej tego momentu.
Dlatego, no i o to chodzi.
Zobacz, jaka jest sytuacja. Dynamika rynku będzie taka, że jeżeli Microsoft uzna, że najlepszym ruchem w pewnych grach będzie po prostu zostawić je tylko na swojej platformie i w ten sposób przyciągnąć do Game Passa ludzi, bo nie będą mieli innej opcji niż tylko po prostu go wykupić na jakiejś innej platformie niż PlayStation. Wiadomo, że no, część gier takich multiplatformowych, które i tak były na PlayStation, pewnie tam zostanie, mówię takich jak Call of Duty i wiele innych, bo one po prostu potrzebują tej puli graczy, bo bez tego zginą i też jakby było to kompletnie rozsądne z punktu widzenia Microsoftu kupić taką krowę i odciąć jej połowę wymion, żeby ona dawała mniej mleka, no bo to nie o to chodzi przecież, prawda? Natomiast faktem jest, że Sony może w którymś momencie uznać, że skoro no nie mamy tych innych gier, które wydajemy jako wydawca na swojej platformie i ciągniemy z tego prowizję, to może po prostu puścimy nasze gry na inne platformy i zarabiamy tą prowizję tam, prawda? Od tej gry. No, zarabiajmy jakby swoją dolę od tej gry.
No oczywiście.
Być może wtedy się okaże, że po prostu Sony skupi się na po prostu tym, co im dobrze idzie, czy robieniu dobrych gier, a niekoniecznie wciskaniu wszystkim swojego stwarzacza, tak, i wymuszaniu, żeby kupowali wszystkie inne gry również u nich z ich prowizją.
Którego w dodatku nie można kupić. Przynajmniej w sklepach, przynajmniej teraz, nadal nie można kupić PS5. A już seria S już leży w stosach, nie? Już jest okej. Okay. W każdej chwili możesz iść sobie wziąć,
no, trochę,
a tym bardziej popatrz.
Trochę tańszego hardware'u.
No tak, ale Microsoft ma i infrastrukturę. Wtedy wszystkie gry można ograć nawet na konsoli za 200 euro, tam czy 290 euro. Mówię, wszystko staje się o wiele bardziej dostępne. Hej, no.
No, penetracja dobrego internetu też na pewno to temu sprzyja. Wiesz, poza tym pamiętajmy, dla osób, które mogą tego nie wiedzieć, że no, bez Microsoftu Sony też by nie miało tak naprawdę swojej sieci, bo to wszystko stoi na infrastrukturze Microsoftu. To jest taka symbioza, która jest obu stronom bardzo na rękę. Natomiast mi się wydaje, że wiesz, no ja trochę patrzę w ten sposób, że być może tak jak wszyscy mówią, ta generacja konsol to jest ostatnia generacja konsol. Po prostu przejdzie się docelowo na jakieś rozwiązania chmurowe, bo coraz mniej się będzie opłacało wciskanie ludziom drugiego krzemu, który się musi jakoś zamortyzować w ciągu jego życia tymi grami za 80 euro. Po prostu się zacznie sprzedawać gry, no bo tak naprawdę w tej chwili Sony dokłada do tego interesu tylko po to, żeby potem sprzedać drugie gry. I tak naprawdę, jeżeli ludzie będą inaczej w te gry ograć na jakimś przyszłym cloudzie, na PlayStation Network na przykład, no to albo w Game Passie, to nie będą musieli już tych dumpingowych cen sponsorować, prawda? I umówmy się, porównać sobie cenę peceta. Dzisiaj, a powiedzmy, nie wiem, 8 lat temu. Ja do dziś pamiętam, ile wydałem na złożenie kompa, a ile będę musiał wydać teraz. I no te ceny poszły w górę mocno.
No.
Wydajność też, ale ceny tym bardziej.
No dlatego ja bardzo, bardzo patrzę w kierunku usługi xCloud i ogólnie grania w chmurze, nie? Natomiast no, zobaczymy.
Nie, ja mam nadzieję, że to się w ten sposób pójdzie. Pamiętajmy, że kiedyś IBM też sprzedawał laptopy, komputery, szare skrzynki, serwery, a teraz sprzedaje rozwiązania biznesowe.
No. A kiedyś.
Bo komputer robi taniej ktoś inny.
Dokładnie. Dokładnie. No nie wiem, zobaczymy.
Ale wiesz co, powiem tak, temat akwizycji nas prowadzi szerokimi krokami do tego, co już wołałeś wcześniej z lasu, czyli Sony. A mianowicie, co robi Sony?
Kupuje Bungie.
A i powiem ci, to jest całkiem dobry ruch, muszę powiedzieć, z ich strony.
A również.
Taki widzisz.
Też mi się podoba.
Ja trochę mam taki Schadenfreude w sumie, bo jako wieloletni gracz Destiny 2, jakby całe dramy o Bungie były mi bardzo bliskie przez lata i cała ta dynastia mi się strasznie podoba. Bo też przypomnijmy, że Bungie wielkim szumem wyszło z Activision, poszło na swoje razem z Destiny i było to różne, potem były różne przygody, bo najpierw zrobiło z Destiny grę free to play, potem wywaliło połowę kontentu i za którąś zapłacili w ramach tego free to play, a potem zaczęło znowu sprzedawać dodatki płatne, kosztując tyle, co gra
AAA. Tak.
To muszę powiedzieć, że to jest po prostu złoty biznes, że ludzie na to szli. Ja też zresztą. Ale już muszę przyznać, że tak od co najmniej 2 lat widać było, że ta niezależność Bungie ciąży, bo oni już po wypuszczeniu Forsaken bardzo narzekali, że im zaburzył się, że tak powiem, równowaga praca-życie. I potem te dodatki były coraz bardziej, bo widać, że oni już się coraz mniej... Dalej robią dużo, ale jednak tak coraz bardziej starają się wyciągnąć kasę za coraz mniej kontentu. No i widać było, że chyba ten model po prostu biznesowy bycia na swoim się stał coraz mniej jakby coraz mniej sensowny i poszukali czyichś skrzydeł, żeby się pod nimi schować.
No i wydaje mi się, że no ewidentnie Bungie solowa kariera się nie sprawdziła. Przypomnijmy, że przecież te największe, najlepsze chwile Bungie to właśnie pod skrzydłami Microsoftu. Więc
no,
teraz
tak.
Pod skrzydłami Sony na pewno będzie lepiej niż to, co było przez ostatnie 2 lata. Ja tradycyjnie tutaj nie będę hejtował. Sam ruch bardzo propsuję, ponieważ również będzie lepszy dla graczy. Nawet jeżeli następna gra Bungie będzie X-em na Sony, chociaż nie lubię X-ów, no to i tak prędzej czy później, no jakby mówię, no te wszystkie przejęcia, ja patrzę na nie bardzo pozytywnie, bo jednak zyskają gracze. Wierzę w to.
Ja się trochę cieszę, bo nie życzę źle Bungie, bo zapewnili mi dużo przyjemnych chwil.
Nie no, nikt nie życzy źle Bungie. No, wiadomo.
W tym sensie, tylko wiesz, ja po prostu wydaje mi się, że jednak możemy mówić o crunchu i innych wielu rzeczach, ale na dłuższą metę, jak pokazuje te 2 lata z Bungie w ramach Activision i 2 lata z Bungie poza Activision, to jednak dla graczy chyba jednak ten taki content płynął szerszym strumieniem i był bardziej terminowy, jak ktoś tam, jakiś menedżer z Activision i Bishop Clark. Może to nie jest zbyt przyjemne, co powiem, ale Sony paradoksalnie wydaje mi się daje im lepsze warunki, bo oni jednak szanują dobre gry i dają czas na te gry i po prostu
no i finansowanie.
Mogą coś zrobić, tak. Coś wysokobudżetowego, dopracowanego, takiego po prostu, co będzie takim wielkim hitem dla Sony i bicuje tam mocno. Ja wiem, że Bungie robi teraz dwie gry dla różnych wydawców. Nie wiem, czy one w ogóle będą pokryte tym przejęciem. Wydaje mi się, że to będą niezależne IP, ale po prostu Sony od tego tam swoją dolę odciągnie jako za studio. A ciekawe, co zrobią dla nich. Chciałbym jakąś fajną, dużą strzelankę, może z elementem online, bo w tym Bungie jest dobre. Oni mają niesamowity art direction, czy powiedzmy jakiś taki... więc wydaje mi się, że to by naprawdę dużo... Kurczę, może wiesz, może ten kolejny Killzone, co? W trybie jakby looter shooter.
Killzone, looter shooter i to jeszcze by Bungie, no to kusisz. No.
Nie, ale bym kupił PS5 na to, naprawdę.
Mam nadzieję, że wtedy już będzie to wszystko w chmurze i nie trzeba będzie kupować tego obrzydliwego pudełka. Ale ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ja tradycyjnie śledzę te fikoły, które wyprawiają fani Sony na Twitterku. No i to jest niesamowite, bo już tam w kilka dni po tym, jak te wszystkie Sonoboty tam się pouzewnętrzniały, jaki to Microsoft zły i jakie to przejęcia są złe, no bo oni oczywiście nie,
oczywiście
nie powiedzą, że Microsoft jest zły, w sensie nie no tak nie wyartykułują, bo to by im coś się w głowie stało, w sensie by musieli uznać wyższość Microsoftu, tylko sama idea przejęć była zła, że to zło, przejęcia to zło, a to nagle Sony kupuje Bungie i znowu muszą, kurde, zaprzeczać sami sobie sprzed kilku dni, no. Także to mnie bardzo rozbawiło, to właściwie kozak.
Słuchaj, kibicujemy, jestem ciekawy, co wymyślą, a z drugiej strony, wiesz, no dobrze też Sony się trochę odgryza, no bo jakby jeszcze Microsoft kupił Bungie, to już w ogóle byśmy byli zgubieni, naprawdę.
Nie, no byśmy byli zgubieni, jakby kupił Ubisoft.
A Ubisoft nie ma takiej kasy.
No to tym bardziej.
Ubisoft jest małym żuczkiem w porównaniu z tymi, wiesz, z EA i Microsoftem i Sony, mimo wszystko, nawet w porównaniu z Sony.
Nie no, dlatego łatwiej go kupić, dlatego wspomniałem o Ubisoftie właśnie, że akurat Microsoft mógłby kupić sobie Ubisoft od tak, just like that.
Dokładnie.
Tak wiesz, za kurde drobne, co znalazł w kanapie.
Kupiliby tańszą kawę na miesiąc dla pracowników.
Tak. Poszukaliby kurde w kanapach, w drobnych, nie? Nie
hejtujmy Ubisoftu, wiesz, bo ja powiem ci, że jak tak sobie patrzę na to, co mówiliśmy z Microsoftem, to ja uważam, że osobiście, że to wiesz, Microsoft będzie nam pociskał takie właśnie średniaki raz na rok, jakąś dużą gierkę, żeby utrzymać zainteresowanie. Sony będzie tam rzeźbiło te swoje, wiesz, piękne experience, a takim solidnym rzemieślnikiem, który będzie nam wypuszczał te, wiesz, te wszystkie Ghost Recony i Assassiny, to będzie Ubisoft i to będzie taka w sumie gra, firma, która ciebie wypuszczała regularnie grę, w której będziesz mógł się zanurzyć na dwa miesiące rzeźbienia i będziesz mógł zapomnieć w całym świecie.
Zresztą przepraszam.
Ani dać tego Game Pass, ani nie dać tego Sony, tak naprawdę, bo Sony za rzadko, a Game Pass za krótko.
Tak, poza tym, wiesz, ja Ubisoft szanuję, bo po pierwsze zintegrował się z GeForce Now, więc już jest plus. Po drugie, ja korzystam z abonamentu Ubisoft Plus, ten Ubi Plus, który jest zajebisty, ponieważ mogę grać w każdą grę Ubisoftu, kiedy chcę i sobie włączyć ją, wiesz. Płacę 15 euro w miesiącu i mam dostęp do wszystkich gier Ubisoftu, a gry Ubisoftu są takie właśnie miłe, przyjemne. To co wspominałem podczas poprzedniego odcinka, że no Activision nie umiało przy okazji Call of Duty ogarnąć wszystkich wersji językowych na płycie, albo bodaj do ściągnięcia. A Ubisoft pozwala to wybrać. Ubisoft pozwala sobie skonfigurować interfejs użytkownika tak, żeby był ładny i maksymalnie dostępny. Wiesz, są takie detale, i za które Ubisoft bardzo lubię i bardzo cenię. Naprawdę, Ubisoft ja nie hejtuję. Chociaż się mówi Ubi gry jako takie mocno powtarzalne i złe, to jednak powiem ci, że ja lubię te Ubi gry, także okej.
Wiesz, czasami są trochę plastikowe, jak kanapka na zachodnioeuropejskim lotnisku folii, ale generalnie robią robotę, nie?
Tak, dokładnie.
Można się czepiać szczegółów, ale jednak zawsze te gry są takie, jakieś takie historyczne settingi szanują i to jest bardziej bliskie faktom historycznym niż w amerykańskiej grze o kingach z rogami na hełmach. Jakoś tak mam wrażenie, że jednak rzeczywiście, że ten taki europejski vibe jest silny i to jest fajne.
Nie, Ubisoft jest spoko. Dobrze.
Kto inny nam zrobi taką fajną grę o robieniu sobie jaj z redneków na przykład? W Stanach to byłby obóz, a oni tak zrobili sobie po prostu.
No tak, ale ta gra była nudna na dłuższą metę.
No bo wiesz co, ja mam takie wrażenie, że Ubisoft w tej chwili robi już w sumie co dwie gry, nie? Robi albo Assassina w jakiejś implementacji, albo albo jakąś trzecioosobową strzelankę.
Co mi przypomina, że musimy zagrać sobie w Far Cry'a 6. Bo naprawdę ta gra nie, naprawdę
tym,
ta gra nie jest...
w kolejnych odcinkach.
Tak. Bo naprawdę ta gra nie jest głupia. Bardzo, bardzo fajnie siadła. Mówię, ja słuchałem sobie nawet... jeżeli po grze... Jeżeli wyłączam grę i idę do pokoju spać i przedtem sobie puszczam Buena Vista Social Club, no to kurczę, stary, no to znaczy, że musiało to siąść. No, sorry.
Klimat. Słuchaj, to no i... ja dziś wieczorem właśnie zabrajdowałem sobie maszynę, także możemy w przyszłym odcinku o tym pogadać.
No, nie, naprawdę. No, ten, poza tym ma koopa, a wiesz, w koopie wszystko jest fajne. Dobra, nieważne.
Dokładnie. Słuchaj, co następne na fajerce? Esport.
Tak, esport. Nasz premier, pan Wateusz. Wateusz powiedział... Znaczy, właściwie to tak jako taką ciekawostkę, bo tutaj jakby nie chcę hejtować, tylko chciałem pokazać, jak bardzo gracze są tradycyjnie. Branżunia jest niestety zepsuta w wersji dla poniżej 18 lat, mówię. Żeby nie powiedzieć mocniej, nie, bo Wateusz powiedział, że będziemy wspierać e-sport, żeby wyciągnąć ludzi z domu. Tak powiedział, nie?
Trochę desperacki krok,
tak,
powiedziałbym.
Nie no, wiesz, no mówię, no nie będę tutaj, wiesz, w żadnym wypadku bronił pana Wateusza. Natomiast bardzo mnie śmieszy, że na to zdanie oburzyły się te wszystkie osoby, które mówią, ale przecież e-sport to jest sport, ponieważ wszyscy gracze e-sportowi utrzymują tężyznę fizyczną, żeby mieć lepszy refleks w grach. I to pokazuje hipokryzję tego całego środowiska giereczkowego i tych wszystkich, kurwa, pożal się Boże, hejterków. Autentyk, no albo jedno, albo drugie. Ja na przykład nie uważam, żeby e-sport był sportem. I tak, możecie mnie hejtować. E-sport to jedno, sport to drugie. I to się kurwa niczym kurwa nie wiąże i nie łączy. Natomiast i dlatego uważam, że pan premier niestety nie powiedział zbyt mądrze, nie?
Ale wiesz co, to jest trochę jak ze sztuką. Co to jest sztuka, nie? No, sport to wiesz, no e-sport to może być sport, tylko sport nie jedno ma imię, nie? Sport to mogą być szachy, a może też być triatlon, prawda?
I no tak, no ale niektórzy, umiejętności. No ale niektórzy twierdzą, że poker to też jest sport, nie? I to jest taka właśnie dyskusja, nie? Wiesz, no. To jest trochę tak jak słoniu, nie? Że jeden widzi trąbę, jeden ślepy widzi trąbę, drugi widzi ogon, a trzeci nogę.
Ale, kurde, ale wiesz, no bo to nie jest problem właśnie chyba tylko z definicją sportu, bo wiesz, sztuka też nie jest tylko rękodzieło, nie? To znaczy, jak nie malujesz Mona Lizy albo, wiesz, stworzenia Adama, to nie przestajesz robić sztuki, jeżeli narysujesz, wiesz, penisa na ścianie, przykleisz, tylko po prostu masz inny rodzaj sztuki, więc ja bym się bardziej martwił o tym.
Nie, sztuka, widzisz, bo ja ostatnio... A propos sztuki, to nie dalej jak tydzień temu musiałem nagrać wywiad, to znaczy mój syn ze szkoły przyniósł projekt, żeby spytać się rodziców, co to jest sztuka, więc musiałem się przygotować, no i tam były pytania, co to jest sztuka, tam jaki jest twój ulubiony artysta, no i generalnie ja tak raczej powiedziałem, że sztuka to jest powiązanie... Inaczej, jest to, co wykonują ludzie tam w ramach kultury, które zarówno niesie ze sobą ideę, jak i odpowiednie doznania estetyczne. Więc no, wiesz, takie połączenie. Zawsze musi być jakaś idea, która temu przyświeca, plus pozytywne doznania estetyczne.
Można, więc może tak powiedzieć. Ja uważam, że to jest pewna forma komunikacji artysty z odbiorcą i w momencie możesz to bardzo podciągnąć pod to każdą sztukę, co oczywiście nie znaczy, że każda sztuka ma same walory, ale tutaj myślę, że dużo więcej mądrzejszych ludzi o ten temat już dyskutowało. Mi bardziej tylko chodzi o samą tą ideę z tym e-sportem i sportem. Wiesz, wydaje mi się, że to jest trochę tak, jakbyś pytał, czy jak ktoś, wiesz, będzie czytał Harry'ego Pottera, to będzie chciał zostać czarodziejem, nie? I będzie robił, larpował i biegał po lesie i krzyczał do drzew. Trochę wydaje mi się, że to nie tędy droga, bo jakby wiemy, jaka jest polska szkoła, ile tam jest godzin WF przewidzianych dla młodzieży i raczej bym skupił na tym się, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, po co się schodzi z kanapy i że to może być fajne. Jak można na przykład pewne rzeczy, które kręcą w grach, przenieść w sferę realną i przy okazji trochę nabyć trochę kondycji, a nie tylko, wiesz, żeby przychodzić od sportu do e-sportu, bo wiesz, no ja uważam, że daleko jest również na przykład od przeciętnego widza Formuły 1 do siadania za kółko bolidu, więc mówmy się, to nie tędy droga.
No tak, tak, dokładnie. Nie, no ja tylko mówię, ja mówię już abstrahując od tego, co sam uważam na temat e-sportu, chociaż nie, ja w ogóle nie neguję, zaraz wszyscy mnie zjedzą, że nie szanujesz e-sportu, jak to możliwe? Natomiast ja szanuję e-sport, tyle że nie uważam, że to jest sport i tyle. No, sport wiąże się z aktywnością fizyczną, natomiast e-sport nie. Natomiast, ja chciałem tylko tutaj podkreślić tą hipokryzję tych ludzi, którzy z jednej strony mówią, że tak, że e-sport to jest ćwiczenie fizyczne i to właściwie samo dobro, przy czym jak ktoś mówi, że zamierza inwestować w e-sport po to, żeby wyciągnąć ludzi sprzed monitorów, no to nagle hejtują, chociaż właśnie to jest ich idea, o którą oni prują dupę już od 5 lat na Twitterku, nie? No okej, okay, whatever.
No wiesz, na pewno możemy poprawić ten żyzny cieśni nadgarstka u dzieci, to na pewno przyda się. Żeby wiedzieć, że trzeba, wiesz, się rozgrzać i używać podkładki pod myszkę odpowiedniej. Nie, no come on. Wiesz, wydaje mi się, że ja bym już jakby oni chcieli tacy hip, to powinni wymyślić jakiś sposób na powiązanie tych e-sportu na przykład z jakąś obroną terytorialną, prawda? Z jakimś bieganiem po lesie z karabinem i kombinowanie, a nie tylko, wiesz, tłumaczenie, że jak ktoś nałogowo ogląda ludzi przy komputerach na arenie, to grających w LoLa, to nagle obudzi się w nim sportowiec i będzie, wiesz, chciał coś robić poza oglądaniem więcej gostków przy monitorach.
Nie, no to wiadomo. To wiadomo, no bo pomysł jest wybitnie głupi, no. Nie oszukujmy się.
Ciężko jak to skomentować.
No to tak, nie? Natomiast no.
Słuchaj, był buzzword, wiesz, pokazaliśmy, że jesteśmy nowocześni, więc teraz można znowu nic nie robić.
Nie, no to wiadomo, no przecież wiadomo, że...
Wydaje mi się, że więcej by dało, żeby dzieci pograły sobie w ten, w jak to się nazywa ta gra, Extreme Ski Jumping, czy jakoś tak? To taka...
W Małysza.
Dwumiarowa gierka. Tak, Małysza tak zwanego. To chyba wtedy prędzej by zapragnęły pojechać na narty, niż oglądając, wiesz...
Przeglądając
granie w jakimś w CS-a, że będą chciały pójść na paintball. Bo już ja to widzę.
Nie no, z drugiej strony to trzeba przyznać, że generalnie, jeżeli wrócisz do domu po takim długim spacerze, godzinnym czy nawet dwugodzinnym, jeżeli wrócisz do domu i usiądziesz do gry, jak jesteś dotleniony, to te heady ci lepiej siadają. No, tu nie ma dyskusji nawet. Tak. Dobra. Następny, mieliśmy tak nie mówić, ale jakoś tak nie umiem się odwiązać od tej agendy. YouTube i NFT, moje ulubione, ukochane, ponieważ wszyscy,
cała... Konik.
Tak, znaczy nie, no nie mój konik, no ja w ogóle, umówmy się, ja nikomu nie każę kupować NFT, no. Przepraszam, no. Człowiek, który kupił NFT również nie nazywa się ani inwestorem, ani no inaczej, nie zachęcam, żeby kupować te wszystkie małpy. Natomiast bardzo, bardzo podoba mi się, że ludzie strasznie hejtują i tak, wiesz, strasznie hejtują NFT, tak naprawdę nie wiedząc, czym ta technologia jest, ale mam nadzieję, że o tym zrobimy sobie specjalny odcinek. Mam nadzieję, że...
Już wkrótce.
Tak, mam nadzieję, że wyjdzie ten odcinek ze specjalnymi gośćmi. W każdym bądź razie YouTube zamierza...
To ja ci powiem, o co chodzi w NFT. Chodzi o to, żeby z ludzi oszukać, żeby były makrotransakcje i żeby ludzie musieli swoje ciężko zarobione pieniądze wydawać na jakieś bzdety. O.
No tak, 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 bo przecież...
Trafiłem?
Oczywiście, że trafiłeś, ponieważ na tym polegają wszystkie rzeczy, które kupujemy. Nie no.
Dokładnie, wiesz, tam... Wiesz, korporacje, no, NWO, wszyscy chcą twoich pieniędzy, no wiesz, muszą zapłacić za swoich troli, prawda?
Z drugiej strony cały czas zbroja dla konia, niezależnie czy będzie w postaci DLC, czy w postaci NFT, czy w postaci projektu z Marsa za 20 lat, i tak będzie opcjonalna. I to jest najpiękniejsze. A ludzie prują dupy, nieważne. W każdym razie ja tylko chciałem...
Nie chcę trochę ujawnić swojej pozycji negocjacyjnej na przyszły odcinek, ale powiem ci, że ja tak trochę w te NFT nie wierzę. Bo uważam, że korporacje jak zwykle dołożą swoje 3 grosze i tak zrobią, żeby im było wygodnie, a nie nam, więc trochę ta idea o uwolnieniu kontentu mi nie siadła, ale że tak powiem, przyjaźnie kibicuję.
No ja generalnie, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo interesuję się tym, co się dzieje na platformie Ubisoft Quartz, a ponieważ hejterzy się tym nie interesują, to oczywiście wiedzą tyle...
W każdym razie
wykrzyknik Bady, tyle wiedzą.
Jakbyś mógł użyć tej skórki na broń w Division, to daj znać. To będzie pierwszy dobry znak.
Pierwszy dobry znak będzie. Nie, no na razie nie mogę. No w każdym razie, ale mogę sobie użyć w tym breakpoincie. Dobra, nieważne. W każdym razie YouTube chętniej patrzy na NFT i to był tylko taki news, który chciałem podkreślić, że właśnie, że korporacje zerkają na to łakomym okiem. Czy tego chcecie, czy nie? I elo, wszyscy hejterzy. Dobra. No, właściwie tylko tyle.
Co ma następne? Powiem ci, ciekawiłeś mnie tym tytułem. Sony każe influencerom tagować pady.
A, tak. To taka też śmieszna akcja właściwie, która nadaje się tylko i wyłącznie na przegląd hejterski. Otóż Sony rozesłało wszystkim tym influencerom, tym co tam te dynie i co te szlafroki, wiesz, tam się przebierają.
Kukurydze.
Tak. Co generalnie wiesz, no, za te plastikowe gadżety wszystkie to zrobią wszystko. No i w końcu Sony się ogarnęło, że hej, no, że to jednak może być postrzegane jako reklama i kazało influencerom tagować te wszystkie prezenty tagiem ad, co jest o tyle zabawne, że teraz no, ci influencerzy wyczyniają niesamowite sztuczki, żeby ten tag ad ukryć. I no i w ogóle no generalnie
obserwowałem ten trend, jest to zabawne.
Tak, i w każdym razie no zabawne, bo tutaj mieliśmy takie influencerskie właśnie kurde fikoły trochę wyczyniane przy okazji tego i wiesz, i koniec udawania, że nie są po prostu billboardem reklamowym. Coś pięknego.
Nie rozumiem tego. Ja tego nie rozumiem, bo ja na Zachodzie jakoś nie widzę takiego trendu. Albo chyba nigdy nie było aż tak jakby takiego product placementu w tak ordynarny sposób, bez żadnego jakby...
No oczywiście,
że... z tego wcześniej. I potem przyszła taka, że tak powiem, druga fala, czyli z kolei trzeba było coś z tym zrobić i jesteśmy teraz święci od papieża, że każde pojawienie się produktu będzie tagowane. Także mam wrażenie, że jak zwykle tak trochę przegięliśmy pałę i teraz musimy rakiem wycofać się w jakieś absurdy. Nie,
nie
wiem,
no, tak, ale z drugiej strony ja to oceniam bardzo dobrze i tutaj też chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego się pojawiło. No bo ja nie jestem przeciwny rozdawaniu gadżetom, tym wszystkim gówno influencerom, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo wielkim fanem oznaczenia tego jako reklamę. I tyle. Żeby,
I teraz przychodzi, pan, przychodzi pan podatek, sprawdza sobie wszystkie pisy z tagiem ad,
no,
zobaczysz
yellow,
tam, czy,
dokładnie.
Czy PIT 30 tam ileś wpłynęło, nie?
No dokładnie, nie. Także bardzo, bardzo dobry ruch, bardzo mi się podoba. I jak mówię, kończy to kurde, ten rak. Także Sony bardzo mi się podoba, szanuję. Wiem, że na pewno...
Myślę, że po prostu, tak. Wiesz, tam upomniały się pewne... nie chcieli być potem ani sami beknąć, więc musieli się tym zająć.
No dokładnie, nie, ale generalnie bardzo dobry ruch, bardzo ciekawy, a że przy okazji, kurde, dał mi dużo radości, no to w ogóle super. Dobra. Teraz jest premiera Dying Light 2. Nie wiem, ja cię namawiam, żebyśmy sobie zagrali w tę grę, więc może kiedyś może sobie zagramy. Ale no w każdym razie, jesteśmy już po premierze. Podobno ta gra nie pykła, czyli podobno jest taki dość mocny, słaby średniak.
Kto by się tego spodziewał? Zupełnie jakby nikt się tego nie spodziewał.
No, żaden, nikt się tego nie spodziewał. No w każdym razie, ponieważ jest bardzo hejtowany przez społeczność, bardzo hejtowany średniak, to mi się od razu lampka zapaliła, że hej, no może zagram, skoro lubię te średniaki.
Więc to ja się jakoś nie nastawiam negatywnie. Mam wrażenie, że ta gra po prostu będzie trochę inna, no bo miała taka być.
Ale widzisz, ja się
trochę
nigdy nie...
Te wszystkie inby z tam, wiesz, z Chrisem Avellon, czy z kimkolwiek po drodze też nie nastawiał mnie pozytywnie, ale się gra broni sama, zobaczymy.
Nie no, ja w ogóle, wiesz, wszystkiego typu takie, wiesz, jakby społeczność, kiedy tam społeczność bardzo hejtuje dany tytuł, to w ogóle mnie to jakby nie nastraja negatywnie. I zazwyczaj te gry, które były hejtowane przez społeczność, ja spędzałem w nich masę czasu i się cieszyłem. Wiesz, paradoksalnie taki jestem ten. No. Taki jestem. Rany, brakuje mi słowa.
Nie, trochę ten trend, wiesz, to taki, bo ta gra na litość, ta gra to mi taki na kilometr po prostu pachnie czymś, co powinien zrobić Ubisoft, gdyby miał to IP. Mam wrażenie, że trochę jakby zawsze idziemy w takim kierunku ostatnio, że jak jest sequel gry, która ma otwarty świat, to ten sequel już musi mieć czyszczenie mapy zamiast fabuły i to jest trochę niebezpieczne, wydaje mi się, bo to wiadomo, że to trzyma ludzi dłużej przy tej grze i pewnie mają więcej godzin, żeby się zastanowić, czy może by nie kupić jakiejś skórki od wydawcy, ale czy na pewno to jest dobre doświadczenie growe? No zobaczymy, jak zagramy.
A widzisz, to już zależy od gracza, bo ja cały czas twierdzę, że są gracze, którzy uwielbiają fabułę, krótszą grę, a są i im zależy, wiesz, im zależy na gameplayu, im zależy na fabule, im zależy na historii, na story, na storytellingu. Natomiast no, są też gracze i ja się do nich zaliczam, dla których podstawowym bohaterem w tej grze jest świat. I ta tendencja, żeby robić gry takie właśnie tak. Ubisoft-podobne, ona mi się osobiście jako graczowi bardzo, bardzo, bardzo podoba, ale dlatego, że dla mnie zawsze najfajniejszym bohaterem gry jest świat i zawsze lubię zanurzyć się w tym świecie. Jeżeli fabuła będzie słabsza, to ja jestem w stanie to łyknąć, ale jeżeli świat nie będzie spójny, będzie brzydki, nie będę mógł go eksplorować, nie będzie environmental storytellingu, nie będzie nic z tych rzeczy, które ja uwielbiam, no to sorry. No tyle.
Why not both? Wiesz, bo to jest trochę tak, że jednak bo ja nie chcę, żeby otwarty świat i ten environmental storytelling schodził na ten plan dalszy, albo pan szczerze traktowany. Ja bym bardziej po prostu chciał, żeby jednak ta centralna fabuła miała jakąś rolę, prawda? A to jest najgorzej tak, że nie mając pomysłu na fabułę, albo nie chcąc zaangażować tej ilość godzin w zrobienie tej i dopracowanie tej, prawda, wielowątkowej fabuły rozczłonkowanej, która może mieć potencjalnie więcej niż jeden punkt końcowy, no to wiadomo, że najpierw zrobić sobie taki otwarty świat, nie trzeba się bawić w zależności, co po czym, bo czyścisz mapę i jakby rzeczy się dzieją, prawda? I to jest takie trochę lazy, no jakby pewnie jest to tańsze, nie? Na dłuższą metę. Zrobić ileś eventów, jakieś systemy, jakieś tam...
No losowe eventy, oczywiście.
Generowało, prawda, starcia czy jakieś wydarzenia, ale no na to niestety... I wiadomo, że oszczędzasz sobie tę połowę czasu na to, że musisz budować fabułę, ją debugować, czy zobaczyć, czy jakieś zależności nie psują ci jakby możliwość skończenia gry, tak jak to robił, nie wiem, CD Projekt. I na pewno to jest prostsze, tylko pytanie, czy wiesz, ja jestem za, niech takie gry będą, tylko na Boga niech będzie przynajmniej w roku parę gier, które takie nie są. To znaczy już nawet ten nieszczęsny Cyberpunk 2077, on mi się podobał, bo poza tym miastem jednak była jakaś fabuła i można się było w nią zanurzyć i jak chciałeś olać, to mogłeś w ogóle to miasto olać i robić tylko to, co konieczne. Ale nie szedłeś tak sobie po sznurku i wiedziałeś, że jak wyjdziesz poza dany obszar, to cię zaciukają, bo jesteś za słaby, bo tak to ktoś zaprojektował.
No tak. Nie no, ja też uważam, że wiesz, powinny być gry i takie, natomiast mnie osobiście to, że ta tendencja robienia tych właśnie gier, takich których bohaterem jest świat, a nie których jakby właśnie tym fokusem deweloperów, znaczy jak na to, na co kładą nacisk deweloperzy jest świat, a nie na przykład fabuła, no to mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja takie gry lubię. Także okej, natomiast to oczywiście powinny być również takie gry, tutaj się zgadzam, bo no sam lubię, wiesz, no przecież od iluś tam lat nie ma takich zajebistych gier jak Bioshocki chociażby, moje ulubione, ukochane. Ale dobra, nieważne.
No właśnie, tutaj... Crysis na przykład, prawda? Za chwilę co, tam na horyzoncie jakieś zapowiedzi czwórki, za chwilę będziesz miał, wiesz, miasto i będziesz czyścił mapę zamiast podążać za fabułą.
No właśnie, jest zapowiedź Crysisa i tak. I właśnie tutaj chciałem...
Będziesz zbierał śrubki do upgrade'u swojej,
no dokładnie, nie?
Swojej zbroi.
Ciekawe, co będzie, jak będą, wiesz, mapa, będzie Crysis, ale będzie otwarty świat i będzie mapa, będą do zbierania listki, właśnie śrubki.
Już farmił, tak. Ośmiornice na te tam symbionty tam, czy no.
I oczywiście. Tak, i oczywiście wierzę, żeby odkrywać mapę.
Dokładnie, będą takie anteny i będziesz tam wchodził i tam, wiesz, no ja już myślę, że to już zrobione, tylko tam trzeba reskina szybkiego zrobić.
Tak, i będzie.
No. Ogarnie na licencji.
Nie, no w każdym razie tak, ponieważ tutaj również sobie tego Crysisa dopisaliśmy. Warto wspomnieć, ponieważ no Crysis to no powrót tej marki na rynek, bardzo mnie cieszy. Nie wiem jak ciebie.
No mnie bardzo, bo ja spędziłem wiele przyjemnych godzin z wszystkimi trzema częściami. Przyznam, że najcieplej w moim sercu myślę o dwójce.
Dokładnie.
Mimo, że ta gra w sumie była pewnym krokiem wstecz, że chodzi o otwarty świat i jakby tam taką nieliniową fabułę w tym zakresie, ale no miała super experience, tam taka wrażenie bycia trochę osaczonym w tym mieście, które na twoich oczach się zmienia w do miasta, które gardało nie wiadomo co, po prostu w regularną wojnę z obcymi, było super i grałem ją już ze 3 razy i zawsze lubię wracać, bo jest to super. No właśnie. Taki sobie prekursor wielu dzisiejszych gier, które nawet nie wiemy o tym, ale no masa gier bazuje na tego typu jakby doświadczeniu.
Tak, Nie, no ja Crysisa 2 też bardzo miło wspominam, chociaż przeszedłem również 1 i to dziwne, ponieważ 1 przeszedłem, mi się podobała, kupiłem remaster na PS4, no i mnie znudził.
Się nie podobał.
Nie podobał mi się, znudził mnie. Inaczej, znudził mi się, ale nie dlatego, że ta gra była brzydka, że ja w ogóle, tylko po prostu tak bardzo level design nie przystawał do dzisiejszych czasów, że po prostu mnie to znudziło. Tam nic się nie działo.
No ta gra jest troszkę nudna. No właśnie tam, ona jest taka trochę zbyt realistyczna, bo tam nie ma takich... Nie ma takich jakby set pieces, prawda, które normalnie w grach by były, tylko po prostu no, to wygląda z grubsza tak, jak mogłoby wyglądać w rzeczywistości.
Tak,
no,
tak,
niestety,
tak, tak, tak.
Jakbyś oglądał po prostu film za 90. o komandosach w dżungli, no i generalnie no, nie jest to jakoś tam super, wiesz, jest to gra trudniejsza na pewno niż pozostałe części i po prostu no taki trochę, wiesz, jakbyś grał sobie w jakiegoś breakpointa, tylko że po prostu... Tylko, że masz trochę więcej skilli.
No tak,
prawda?
Tak, tak. Taki, wiesz, militarny symulator trochę, nie? Także ja nie wiem, dlaczego ta gra kiedyś mi się bardzo podobała, a teraz ten level design i sposób w ogóle właśnie... Bo tutaj chodzi głównie o projektowanie leveli, rozmieszczenie wrogów i tego typu rzeczy. No, autentycznie serio to było nudne i aż mi się nie chciało w to grać. Więc albo tak bardzo świat gier poszedł do przodu, że teraz to co widzimy w Crysisie 1, nawet w remasterze, to trąci myszką. Albo nie wiem, albo po prostu świat gier tak, albo te gry Ubisoftu i te wszystkie średniaki Ubisoftu tak mnie zepsuły, że już nie jestem w stanie grać w Crysisa 1. To ciekawe.
Wiesz, bo trochę to jest tak, że jednak no to nie był taki Far Cry, to był bardziej tak jednak gra wojenna, prawda? I być może była bardziej realistyczna, no ale mniej epicka. I to tak się, to się czuło. Jak ktoś nie był wielkim fanem bycia tym gościem z twarzą wmazaną pastą do butów, który z krzaków tam morduje jakichś żołnierzy, no to po prostu na dłuższą metę mnie ta gra tak w połowie już znudziła. Po prostu dokończyłem, żeby ją skończyć.
A to nie, no, ja skończyłem Crysisa 1.
Ja skończyłem oczywiście, tylko chodzi o to, że jakby już tak w połowie, to wiesz, ganianie się tymi koreańczykami po krzakach trochę mnie znudziło, nie? I dobrze, że ci obcy się pojawiają w którymś momencie, bo zaczyna się robić ciekawie, przynajmniej na chwilkę.
No tak, tak, tak. No nawet widzisz, 2 jest o wiele bardziej epicka, te levele są o wiele mniejsze i to zaczyna mieć
no,
sens.
No jest liniowa. Na to były narzekania, mi to zupełnie przeszkadzało, bo gra miała fajne momenty.
No dokładnie tak, nie? A 3 z kolei była śliczna i bardzo mi się podobała pod kątem artystycznym.
Tak, i w trójce już było trochę znowu fajniej, bo jednak było taki bardziej sandbox,
tak,
prawda? Mogłeś
tak,
sobie
tak,
na
tak,
różne
tak,
sposoby,
tak.
Mogłeś w sumie ze 2 albo 3 rodzaje strategii walki wybrać,
no,
albo
bardzo,
na Rambo, albo na Rambo 1, albo na Rambo 2, prawda?
Zatem był, wiesz, był łuk i granie stealth, znaczy tym sposobem takim
tak, dokładnie.
Po cichu, na cichacza, naprawdę było przyjemne. Także to było akurat fajne, bo i ładniej wygląda, i chyba Crysis 3 wyglądał najładniej ze wszystkich tych gier, przynajmniej pod względem artystycznym, ponieważ to, wiesz, zielone miasto, ta bocznica kolejowa z tymi obcymi, a ty biegasz łukiem i z łukiem i polujesz. Rewelacja. To bardzo mile wspominam.
Ja z 2 i z 3 mam takie osobiste doświadczenie, że walczyłem trochę z technologią wtedy, ponieważ ta gra mi całkiem nieźle chodziła na moim komputerze wtedy, ale byłem świeżo po upgrade'zie, jak odpaliłem po raz pierwszy 2, natomiast pamiętam, że ta gra oferowała takie trochę ściemnione 3D, prawda? A to była jeszcze taka era w sumie szczytu popularności telewizorów 3D. Jak ta gra wychodziła i pamiętam, że walczyłem z tym strasznie, ponieważ niestety 3D trochę nie wstrzeliło się w technologię w tamtych czasach, ponieważ w sensie w 3D takie no robione na bazie z peceta, bo wiadomo, że jak miałeś 3D na Blu-rayu, no to tam 24 klatki i ewentualnie telewizor ci trochę polepszał ci płynność, dokładając klatki w trakcie odtwarzania. Więc nie było to jakimś wielkim issue, natomiast niestety wtedy, jak odpalało się to takie symulowane 3D na poziomie gry, no to jak miałeś na przykład telewizor z HDMI 1.4, no to miałeś do wyboru albo granie w 24 klatkach w Full HD, albo w 60 klatkach w 720p, bo po prostu HDMI 1.4 więcej nie przepuszczał, bo nie miałem przepustowości wystarczającej, a 2.0 jeszcze nie montowano. A jak weszło z kolei HDMI 2.0, no to już skończyły się wychodzić telewizory 3D. I ja pamiętam, że strasznie się zżymałem, bo jednak chciałem grać w 3D, ale ta gra w 720p już nie wyglądała tak ładnie jak w Full HD.
No, wiadomo, nie? No widzisz,
ale,
ja grałem...
Ale pamiętam, że no, to było strasznie męczące dla oczu, ale pamiętam, że przegrałem tą dwójkę raz przynajmniej w 3D i to było nawet ciekawe doświadczenie.
No to nie, no to ja nie grałem w 3D, ja grałem normalnie i w ogóle nie przypominam sobie problemów. Natomiast no. W każdym razie...
Kurczę, przypomniałeś mi tej grze, muszę chyba jeszcze raz zagrać. To jest ten moment, jak wychodzisz na przykład z tego metra i widzisz ten studnię z zawalonych wieżowców za zasiedloną przez obcych, no to ta gra ma momenty.
No, dokładnie, nie? Albo, nie wiem...
Albo wypadasz z helikoptera.
Mhm. Znaczy, nie no, widzisz, no, dwójka mi się podobają te levele w mieście, nie? Taka ta walka, wiesz, no, ten początek z tym barem, z tym donatem. Później jak pojawiają się obcy, nie, to tam jest taka lokacja, gdzie trzeba wejść.
Tak. Te pierwsze jedności gry, kiedy szwendasz się po tych piwnicach i tak. Po prostu tak obserwujesz trochę to z trzeciego planu, bo jeszcze nie jesteś na pełen, trochę jakby się ukrywasz, to jest fajna. I ta narracja w tle, te wszystkie nagrania, które znajdujesz, no, ta gra ma fajne momenty. Naprawdę jest, nie starzała się bardzo źle.
No to skoro wyszły remastery, może warto kupić...
Ale dwójka chyba nie ma remastera, prawda?
Oczywiście, że jest. Crysis trójka i dwójka również są. Ja remaster jeszcze dostałem w Epiku za darmo. Za co dostałem? Aha, za przejście na RTX-a w GeForce dostałem Crysisa 1 za darmo. Więc mogę, ale po prostu jak pomyślę sobie, że mam to odpalać, to wiem, że usnę z nudów. Ale tak dwójkę i trójkę nawet bym sobie kupił, nie? I to...
A czy one są może w EA Play? Muszę zobaczyć.
A nie wiem, czy są w EA Play, ale na pewno trochę... są, na pewno można je kupić i na pewno są, były w promocji tej zimowej na Epiku i były za jakieś grosze. Ja głupi nie kupiłem.
Zobaczyć. Nie, bądź czy dwójkę i trójkę tam zobaczył, ale ja nie bardzo wiem, co oni tam mogą remasterować tak naprawdę, no bo ta gra już była ładna nawet wtedy, jak wychodziła w tym 2012 roku i potem chyba w 2014, czy który to był rok, także trochę nie wiem, co tam można by zremasterować. Ta gra,
stary,
myślę, że 4K dalej wyglądałaby okej.
Okay. Ale no, możemy, można ale lepsze, możemy no tak, ale możemy zobaczyć, co zepsuli. Przecież...
Ja widziałem te filmy na Digital Foundry, ale tylko jedynce. Natomiast dwójki nie widziałem zamasterowanej. To muszę zbadać temat.
No zobaczymy. Może będzie zabawnie. Dobra.
Po raz kolejny zagram po polsku i posłucham, jak tam Piotr Machalica mnie tam, wiesz, z ofu mnie opiernicza.
A tam jest, tak, Piotr Machalica? Nawet nie wiedziałem.
No tam jest paru znanych aktorów jest i naprawdę... Pierwszy raz grałem, niestety, pozdrowienia dla EA w wersji polskiej, ponieważ innej nie było. Dopiero później sobie odpaliłem normalne dialogi i nie, no, polska wersja jest okej. Okay. Są tam porządni aktorzy filmowi i dobrze się tego słucha, no, chociaż no, wolałbym mieć wybór o wszystko.
A właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy, to już na sam koniec, ponieważ Dying Light 2 i Włosi, nie ma włoskiej wersji, nie ma włoskiego dubbingu i Włosi się oburzyli. Czy to...
Włosi zginęli, tak. No, zombie ich zjadły.
Tak, zombie ich zjadły. W sensie, czy to dobrze, czy nie, nie mi oceniać. Natomiast oczywiście ci sami ludzie, tradycyjnie ci sami ludzie, ci sami gracze, tutaj w komentarzach na PPA szczególnie to widać, ale na Twitterku też, ci sami ludzie, którzy prują dupę przy okazji każdej premiery, a gdzie polski dubbing? O, nagle zaczynają krytykować Włochów, którzy o brak dubbingu włoskiego tam zaczęli dawać negatywne recenzje. No coś pięknego, tradycyjnie, hipokryzja giereczkowa. Elo.
No zawsze coś się znajdzie w dużej grupie ludzi, wiesz, to mogą nie być te same osoby, także nie bądźmy tacy wiesz, nieprzyjemni.
No ja, nie? ponieważ jestem takim jakby wiernym czytelnikiem PPE, ponieważ PPE dostarcza naprawdę, kurde, dobrego kontentu z rana, tak wiesz.
Lepsze od kawy.
Nie, no może nie lepsze od kawy, ale takie właśnie uzupełnienie kawy, wiesz. Jak chcesz wiedzieć, co jest fajnego w świecie giereczkowym, plus poczytać, co o tym sądzi społeczność, no to PPE jest rewelacyjne, naprawdę. Zaczęcie dnia od PPE z rana, to wiesz, to rewelacja. Naprawdę, nie trzeba polityki śledzić ani nic. Wystarczy PPE i już jest wszystko.
Myślę, że to ma takie przełożenie na poglądy ogółu społeczności growej, poza tymi 5 promilami pianobijców, to mniej więcej czytanie Twittera razem na nie wiem, przemyślenia ludzi pracy w Polsce, nie wiem.
Nie, no tak, ale...
Może nie chciałbym w politykę wchodzić, ale wydaje mi się, że jednak, wiesz, ci na wierzchu to nie zawsze są... To nie zawsze jest statystyczna reprezentacja.
No ale widzisz, każdy ma jakieś guilty pleasure. Moim guilty pleasure jest czytanie pipi i do kawy. Także zabawnie w każdym razie. Więc chciałem powiedzieć, że tak, to są dokładnie te same niki, które zawsze prują dupę o to, żeby był polski dubbing, ponieważ im za ciężko czytać, kurwa, literek. W kinie też im za ciężko czytać literek. Dobra, nieważne. No,
ale wiesz co, powiem ci tak, jeszcze mamy związane z tym news, bardzo luźno, ale jednak zaciekawiłeś mnie tym tematem, że rozumiem, że teraz ludzie mają problem z tym, że Horizon będzie za długi.
Nie, nie mają problemu wcale, właśnie nie. Chodzi o to, że jeszcze, wiesz, o tym nie wspomniałem, bo to, wiesz, już jest premiera Dying Light, jakby już wiadomo, że podobno to te wszystkie dodatkowe aktywności są nudne i niepykłe, bo tam podobno są trzy rodzaje aktywności dodatkowych w tym Dying Light. No nieważne, w każdym razie tak, przed premierą Dying Light podało, że czas gry wraz z aktywnościami pobocznymi to około 500 godzin i społeczność się oburzyła, natomiast kiedy Horizon, tam Zero Dawn, tam coś tam West, jak się ten nowy ten Horizon? Forbidden West. Kiedy, Forbidden tak, West. Tak, Horizon Forbidden West będzie miało kontentu na kilkaset godzin, prawdopodobnie też będą same misje poboczne, to nagle wszyscy są zachwyceni. I to po raz kolejny jestem strasznie rozbawiony.
Wiesz, no, słuchaj, no, jakby wiadomo, że tam jak robi Sony, no to Sony zrobi bardzo takie porządne quality experience, a jak zrobi on to polski deweloper, to będzie zapchać dziura, no, to po prostu się nazywa takie zjawisko ojkofobią chyba, tak?
Nie, no to nawet nie chodzi o ojkofobię, nie, to ja bym nawet tego tak nie wiesz, nie wiązał, po prostu, no tradycyjnie, no.
Jak śmieszny jak news gwóźdź, to tak. Wszystko wygląda jak młotek,
no,
wiesz.
Dokładnie, no, dokładnie. Dokładnie. Albo jak masz trochę młotek tak, w ręku, nie, to wszystko wygląda jak gwóźdź.
Ja tylko mam nadzieję, że w tej grze będzie jakaś fabuła, bo trochę się boję, że to też będzie właśnie takie, że fabuła zejdzie na plan dalszy, a czyszczenie mapy zajmie już nie połowę, ale 2/3 jakby gry i troszeczkę się tego boję, chociaż na grę czekam, bo wydaje mi się, że to jedynka mi się podobała umiarkowanie. I jeżeli to będzie taki dalej taki solidny średniak, to byłoby fajnie. Tylko się trochę boję, że zamiast polować na dinozaury, żeby mieć surowce do broni, żeby przejść dalej, to będę polował na dinozaury, bo będę musiał polować na dinozaury, żeby zaliczyć coś tam dinozaurów i zabrać jakieś coś z tych dinozaurów. No, mam nadzieję, że nie, ale no tak patrząc na ewolucję jakby aktywności w grach w ostatnich latach, trochę się tego boję.
No i wrócimy do kolejnego, do tego samego, co mówiliśmy przy okazji Dying Light 2, czyli ja patrzę bardzo pozytywnie na ten Horizon Forbidden West, bo nawet jeżeli będzie tak jak mówisz, to gra dostarczy nam przepiękny świat, w którym na pewno będzie ciekawie być i na pewno będzie dawał dużo radości samo przebywanie w tym świecie. Nawet jeżeli spieprzą fabułę, nawet jeżeli spieprzą wszystko inne, nawet jeżeli misje poboczne będą słabe, to na pewno sama gra swoim światem dostarczy rozrywkę na grube godziny. Także ja chociaż nie lubię tylko specjalnie, nie jestem wielkim fanem w ogóle tej marki Horizon, ale nie, tutaj to raczej moim zdaniem będzie pewniak i sorry. No. Moim zdaniem, nawet jeżeli wszystko tam pójdzie nie tak, to świat wszystko wynagrodzi. Także... I również widoczki też wynagrodzą.
No, tego sobie życzmy. Ja powiem ci, że tak z innej beczki trochę patrząc, to ostatnio też pojawiły się trailery paru takich gier, które mogą być ciekawe, a które już od jakiegoś czasu były zapowiadane na różnych tam imprezach growych. Na przykład ostatnio widziałem bardzo fajny trailer gry Atomic Heart, kolejny zresztą. I powiem ci naprawdę, że to jest całkiem, zapowiada się fajnie. Taki trochę Fallout bardziej przyszłościowy, ale naprawdę widać, że ten taki dieselpunk i atompunk jest tam silny w społeczeństwie. Było takich parę fajnych gier. Mhm. Ostatnio moją uwagę przyciągnęła na przykład ta gra, która już ma parę lat. Ona się nazywa Insomnia The Ark. Taki trochę Fallout w kosmosie. Kiedyś się namawiałem, czy byś to zagrał, bo to jest chyba single player jednak. Nie jestem pewien, ale taki trochę bardziej, wiesz, bardziej taki otwartoświatowy single niż jakaś gra z koopem. Nie bijcie, jeżeli się pomyliłem. A tutaj mamy znowu grę w sumie taką w klimacie takich, że po prostu ciągle ktoś szuka tych sierot po Falloutach i wydaje mi się, że to może być fajna gra.
No to widzisz, świetnie. To odchodzi, no. Wszyscy czarno widzą i rozrywają koszulę, a tu widzimy same pozytywy. Coś pięknego.
Myślę, że gier jest tyle, że każdy coś dla siebie znajdzie.
Oczywiście.
Po prostu nie można się przywiązywać sznurkiem do jakiejś franczyzy i potem narzekać, że to się ci zabrał. Ty czujesz się z tego powodu oszukany, oburzony i wzywasz tak. dewelopera, życzysz mu śmierci. Po prostu głosujesz portfelem. No. Za dwa lata będzie kolejna gra, kolejna próba, może tym razem wyjdzie dobra.
Oczywiście.
Coś się tak...
Dokładnie. A jeżeli gra pojawi się w abonamencie... No to sprawdzisz ją sobie za naprawdę śmieszne pieniądze i tylko się cieszyć. Żeby czasu, żeby naprawdę, żeby czasu na te wszystkie gry było, to hej.
Parafrazując polską młodą lewicę, gry towarem, nie prawem. Już.
No, gry prawem, nie towarem.
Nie, no właśnie odwrotnie, towarem, nie prawem.
No gry towarem, nie prawem. Nie, no to akurat podoba mi się, tak. Dobra, już jest ta godzina, że powoli nie łapię żartów, co właśnie mieliśmy okazję zaobserwować, więc chyba się pożegnamy, tak?
Chyba tak.
Dobrze.
Zapraszamy już do kolejnego odcinka.
Tak, to teraz tak. Będzie tak, na pewno zapraszamy do kolejnego odcinka, ale zapraszamy wszystkich na Discordy, na których jesteśmy. Zapraszamy na Discord podcastu giereczkowego, czyli www.giereczkowo.pl/discord i link będzie pod tym odcinkiem, także zapraszam. Zapraszamy również na Discorda weteranów gier wideo, czyli WGW, czyli weteranigierwideo.pl i zapraszamy również...
Czyli jest społeczność graczy grających po 30, ale nie tylko.
No, nie tylko, ponieważ chyba z WGW przyszli do nas na Discorda również ludzie, którzy byli o wiele młodsi, jak na przykład Ciepła Kaczka. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Dobra. I zapraszamy wszystkich na Discorda projektu Gratchwatch i podcastu Dropin. I tam również gościnnie podcast giereczkowy ma swój pokój, którego Badyl już nie będzie mógł skasować, bo będą coraz częściej odcinki. W każdym bądź razie zapraszamy. To jest ps5.rip/discord.
Pozdrawiamy ciepło.
Tak, pozdrawiamy ciepło, zapraszamy. I co, jak cię znaleźć w social mediach, Mike? Jeszcze tylko powiedz.
Twitter, Mike Mob, zapraszam. A ty to?
A mnie to tradycyjnie twitter.com/toyblackhat, tak jak nick. I również takie niki mam w praktycznie prawie wszystkich serwisach growych, to znaczy zarówno na PSN-ie, na którym już nie gram, ale również na Epiku, więc możecie grać ze mną w Fortnite i na Steamie też. Dobra, nieważne.
Dobrze, nie zapomniałeś o Fortnite, bo wiesz, tam musimy pilnować się, nie? Bo przelew stanowych przychodzić.
No i co będzie? I nie, tak, dokładnie, nie. Także nie, grajcie w Fortnite. Zapraszamy wszystkich do grania z nami w Fortnite po nocach. No to co, żegnamy wszystkich gorąco, bardzo serdecznie. Na razie, buziaczki, cześć.
Śpijcie dobrze, aniołki.